otwieramy dzisiaj rano Katechizm Kościoła Katolickiego i temat, który za kolejnością chcemy rozważać, modlitwa w życiu chrześcijańskim. Punkt 2639, modlitwa uwielbienia. Wcześniej mówiliśmy o modlitwie wstawienniczej, modlitwie dziękczynnej, a teraz modlitwa uwielbienia. Czytamy, uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Bóg jest moim Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę, nie ze względu na to, co On czyni w moim życiu, w naszym życiu, w życiu może mojej rodziny, społeczeństwa, narodu, ale dlatego, że On jest. Dlatego Go uwielbiam. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go chwale. Przez tą modlitwę Duch łączy się z naszym Duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daje świadectwo jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za Synów i przez którego uwielbiamy Ojca. A więc uwielbienie zespala inne formy modlitwy, zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy. Tutaj warto sobie odczytać pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział. Mówi katechizm, że święty Łukasz często wspomina w swojej Ewangelii o zdumieniu i uwielbieniu wobec cudów Chrystusa. Podkreśla to także, gdy mówi w Dziejach Apostolskich o dziełach Ducha Świętego, takich jak wspólnota jerozolimska, uzdrowienie chromego przez Piotra i Jana, tłum uwielbia Boga za cud. Zobaczmy sobie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 3 rozdział, 4 rozdział po kolei. To wszystko jest opisane. Poganie z Pizydii, którzy radowali się i wielbili Słowo Pańskie, również znajdziemy to w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich. A więc dalej powie święty Paweł do nas, przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach, pieśniach pełnych ducha, śpiewając, wysławiając Pana w waszych sercach. Podobnie jak natchnieni pisarze Nowego Testamentu, tak pierwsze wspólnoty chrześcijańskie odczytują na nowo Księgę Psalmów, wyśpiewując w nich misterium Chrystusa, odnowione w duchu, układają również hymny i pieśni opiewające niesłychane wydarzenia, jakie Bóg wypełnił w swoim Synu. Jego wcielenie, Jego śmierć, zwyciężającą śmierć, Jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie na prawicę Ojca i właśnie z tego cudu całej ekonomii i zbawienia wznosi się uwielbienie Boga, doksologia. I można powiedzieć, że jesteśmy ciągle pod wrażeniem, jak czytamy ojców Kościoła, tych pierwszych wieków, szczególnie tych pierwszych i pierwszego, drugiego, trzeciego wieku chrześcijaństwa, kiedy to chrześcijaństwo było takie świeże, takie mocne, takie oparte na doświadczeniu apostołów, opisie ich przeżyć. Jak czytamy ojców Kościoła, którzy tak jakby, można powiedzieć, chociaż to mijały dziesięciolecia, stulecia, ale oni opowiadali o Chrystusie tak, jakby Go spotkali wczoraj, prawda? I to jest niesamowite takie żywe doświadczenie Kościoła, który oczekiwał, że już będzie ten moment, że już Pan przyjdzie. On z dnia na dzień się pojawi, będzie Jego drugie przyjście. Więc tu była ta energia, ten dynamizm życia chrześcijańskiego. Patrzyli poganie, niewierzący Chrystusa, mówili, patrzcie, jak oni się miłują, jak oni żyją, jak tworzą wspólnoty. Coś niesamowitego. Skąd mają taką energię, skąd mają taką siłę? Ale to była ta energia wypływająca z tego faktu, że Pan do nas wróci, Pan niedługo przyjdzie. Ten świat się kończy, który jest teraz. Będzie przemiana, będzie wymiana na lepsze. Będzie nowe życie. Patrzmy też na to, jaka była sytuacja w świecie. Oczywiście Imperium Rzymskie, niesamowite prześladowania, męczennicy krok po kroku oddawali życie, strasznie prześladowani przez cesarza. My mamy w świadomości Quo Vadis, prawda, Henryka Sienkiewicza, mamy strasznego Nerona, psychopatę, który na chrześcijan zwalił całą winę na to, co było najgorszego właśnie w Rzymie starożytnym i tak dalej, ale mamy późniejszych też, Dioklecjan i tak dalej, którzy zabijali chrześcijan, bo To było łatwe wytłumaczenie. Przez nich nam się dzieje krzywda. To przez nich nasza cywilizacja upada. To przez nich nie możemy się podnieść. I oni mieli nadzieję, oni mieli siłę, przetrwali. I potem mówią święci, że właśnie oni byli jak ta pszenica, jak to ziarno przemielone i z tego przemielenia, z tego zniszczenia, starcia powstają nowe powołania, nowi święci, nowe pokolenie chrześcijan. I tak właśnie było, tak mówił właśnie chociażby Ireneusz z Lyonu i tak dalej. A więc to niesamowite doświadczenie prześladowania dodawało nadziei i sił. I tak nas jest, że jak jest za dobrze w naszym życiu, to człowiek nie ma świadomości też, że Pan Bóg tak naprawdę rządzi światem, moim życiem, to jego opatrzność nad tym wszystkim kieruje. Tylko patrzymy, że to jest może, nie wiem, jakaś tam giełda, jakieś tam wyznaczniki społeczno-polityczne i tak dalej, i tak dalej. I zapominamy o tym Bożym kierownictwie, które jest bardzo, bardzo istotne. Ale jeszcze dalej, wracamy do uwielbienia. Właśnie uwielbienie. Mamy troszeczkę taki problem, bo w języku polskim uwielbienie nam się kojarzy z czymś takim bardziej uczuciowym, takim przeżywaniem głębokiej, głębokiej miłości. Nawet to słowo uwielbienie jest nadużywane, bo mówimy, a uwielbiam to, no, czyli co, coś mi tam smakuje, mi się podoba, uwielbiam, albo uwielbiam, nie wiem, no nie mamy tego pewnego, prawda, tego termometru uczuć, prawda, że powiemy, no co innego, to mi się podoba, to jest przyjemne, to jest ładne, a uwielbiam, no to już jest, prawda, jaka skala. No, niestety nadużywamy tego słowa i no to jest czasami takie nadużycie, prawda, kiedy mówimy, że uwielbiam artystę, uwielbiam aktora, uwielbiam piosenkarza, uwielbiam jakąś tam osobę, która jakąś modę przedstawia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ewangeliści wspominają uwielbienie jako zdumienie wśród słuchaczy, kiedy mówił Jezus, słuchaczy Jezusa, zaszokowanych jego celną odpowiedzią lub zdumiewającym, odważnym nauczaniem. Łukasz w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich mówi, tak pisze dokładnie, tłumy wielbiły Boga, widząc cuda, jakie zdziałał Jezus. Więc popatrzmy, jaka jest kolejność zdarzeń. Tłumy, nie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tłumy wielbiły Boga, ale widzieli cuda, jak zobaczyli cuda, jakie zdziałał Jezus. A więc Jezus działa cuda i przez to tłumy, widząc to, wielbią Boga. A więc słuchacze od podziwu dla jego mądrości i odwagi przechodzili do uwielbienia Boga. Uwielbienie było na końcu, a nie, że ktoś nagle się pojawia. No, mamy teraz te światowe uwielbienie. Na czym polega? Że ktoś ma jakąś tam renomę, sławę i tak dalej. Pojawia się artysta, piosenkarz, nie wiem, aktor, ktokolwiek. Zanim jeszcze coś powie, już wszyscy, prawda, wiwatują, cieszą się, uwielbiają go, bo się pojawił. Nie, pierw tutaj jest odwrotnie. Pan Jezus przychodzi, działa i wskazuje na Ojca. Uwielbiajcie Boga, który mnie posłał, prawda? To jest ta kolejność. To jest ta prawdziwa, autentyczna kolejność zdarzeń. A więc pamiętajmy, że dziękczynienie zatrzymuje człowieka na wielkości darów otrzymanych od Boga. Ja konkretnie, człowiek, moje imię, nazwisko, mam za co dziękować i czasem nawet w tym jest mój interes, że tak powiem, bo Bóg, widząc wdzięczność moją, Panie, dziękuję Ci, wielbię Cię i tak dalej, jest gotów dawać kolejne dary. A więc nie bójmy się dziękczynienia, uwielbienia. To nie jest jakieś pochlebstwo. Pan Bóg nas zna. On nas przenika, On wie. Zanim my sobie pomyślimy, On już wie, co my chcemy uzyskać i tak dalej. On wszystko wie. Ale pamiętajmy, że Jemu nie są potrzebne ani nasze modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia, bo jest Bogiem wszechmogącym, wszechmocnym. Natomiast to nam jest potrzebne, żeby wyrazić tą ekspresję uczuć, prawda? My to musimy wypowiedzieć. Tak więc dziękczynienie jest zawsze, tak możemy powiedzieć, dziękczynienie połączone z uwielbieniem jest niemą prośbą, aby pozostać w kręgu dobroci Boga, a uwielbienie jest stopień wyższym, jest tym podziwem dla Boga samego w sobie. Uwielbiać Boga to jest podziw dla Boga samego w sobie. To są niesamowite tutaj te przestrzenie właśnie naszego tutaj uwielbienia i dziękczynienia Panu Bogu. To On jest nieprawdopodobnie wielkim bogactwem tajemnic i spotkania z Nim. I jeżeli człowiek tak naprawdę się spotyka z Panem Bogiem, czy to w kościele, w świątyni, na modlitwie, w wspólnocie, większe lub mniejsze, czy prywatnie, rano, przy swoim, prawda, mówimy, posłaniu, kiedy się modli, czy w połowie dnia, kiedy się modli, czy wieczorem, odmawiając różaniec, to jest to spotkanie z samym Bogiem i wtedy to czujemy. Wydobywa się pieśń z naszego serca, pieśń, modlitwa uwielbienia. I to jest ten hymn wieczności, bo nic innego nie będziemy robić w wieczności, jak tylko Pana Boga uwielbiać. Oczywiście to nie bójmy się, bo nieraz ktoś tak jakoś mając małą taką trochę wyobraźnię mówi, no że tam, czy ja tam się nie będę nudził, proszę księdza, w niebie, bo co ja będę siedział jak na chórze, prawda, w ławce w piątym rzędzie i będziemy śpiewać psalmy i uwielbiać Pana i no, mnie coś tak, ja się spotkałem, no, jak to będzie, jak tutaj, ja pół godziny nie mogę wytrzymać, prawda, czy godzinę, bo chcę, jak chcę, jestem czynny, aktywny, chcę, o tym się nie martwię, Pan Bóg znajdzie nam odpowiednio, prawda, tą naszą aktywność, także i tam wieczności. Ani oko nie widziało, ucho nie słyszało. Natomiast to na pewno będzie wspólny mianownik uwielbienie. Czy to będzie podziwianie świata, stworzenia, stworzeń, czy poznawanie świętych, świętości, prawd wiary, czy to będzie, nie wiem, nawet wejście w historię zbawienia. To wszystko jest możliwe. Tam nie mamy tego aparatu poznawczego. Nikt jeszcze nie wrócił i nam nie opowiadał tak szczegółowo, ale wierzymy tylko w to. Oko nie widziało, ucho nie słyszało. I to nam wystarczy. Bo jak skoro taki świat Pan Bóg stworzył, wszystko jest tak, jak, prawda, jedno z drugiego wynika, jak w zegarku. Oczywiście diabeł włożył swoje kopyto i ogon i to wszystko się od raju zaczęło mieszać i plątać, ale nawet i z tego Stwórca nas wyprowadził, to co dopiero tam, gdzie jest całkowita, czysta, piękna idealność, tak możemy powiedzieć. Więc tam będzie miejsce na to właśnie uwielbienie. A więc my tutaj na ziemi, cóż, oczywiście trudzimy się, cierpimy, radujemy się, cieszymy się, smucimy się, odchodzą od nas bliscy do wieczności, brakuje nam ich i tak dalej, i tak dalej. Mówimy, życie jest tułaczką, życie jest przygodą, życie jest i tak dalej, ale przede wszystkim to życie jest przygotowaniem. I to ludzie mówią, tacy prawdziwi wierzący, normalni, ale wierzący, przez życie tutaj na ziemi ja się przygotowuję do wieczności, żeby tam się spotkać z Panem Bogiem. I oni w to wierzą, tak patrząc na tych bardzo nieraz prostych ludzi. Mówią, moje życie to jest przygotowanie na tamten czas, bo to jest tylko przejście. To przechodzimy, prawda, passe, idziemy dalej. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Zmienia się, to tak, fakt. Zmienia się na lepsze dla nas, ale się absolutnie nie kończy. I to nasze życie to jest przygotowanie do uwielbienia Pana Boga w wieczności. I na czym ono polega? Żeby dostrzegać cuda, czy dostrzeganie cudów, z jakimi mamy do czynienia w świecie wiary, tutaj na ziemi. A więc prawdziwe życie duchowe albo jest wypełnione cudami, albo nie jest życiem, tylko jakimś takim, prawda, jakąś taką jakimś podróbką, falsyfikatem, czymś jakimś takim, nie wiem, śmiesznym. Albo patrzę, jestem wierzącym. Oczywiście jestem grzeszny, słaby, podnoszę się, upadam, żyję dekalogiem, nie wychodzi mi, ale chcę, staram się, ale to jest właśnie jeden wielki cud. Bóg jest, On istnieje. I to mnie wypełnia, albo udaję, że no tam, wiem, czy Pan Bóg jest, czy nie. Jeżeli jest, to dobrze, jak nie ma, to i chwała Bogu, ktoś, taka była opowiastka jakiegoś tam komuniści, który tak właśnie się zapewniał. Nie, my mamy jedno przeświadczenie, On jest, Bóg jest, ja w Niego wierzę. Tak jak wierzyli moi rodzice, moi dziadkowie, pradziadkowie, nieraz możemy całe pokolenia do tyłu, nawet do 200 lat, do 300. Mamy takie rodzinne sagi, prawda? Każdy był ochrzczony, każdy wierzył. W co wierzył? Przecież to nie była bajka, to nie była uda. Wierzyli i wierzą i są tam. I to właśnie jest to, że wiara staje się coraz bardziej w moim życiu mocniejsza i nic jej nie może podważyć. A więc tu jest ten szczyt, mówimy, uwielbienie Boga za to, co nam daje. I ktoś mówi, i to jest takie bardzo piękne, im bardziej dłużej żyję, tym widzę, że życie jest cudem, że nie ma przypadków, że nie ma jakichś, prawda, jakichś tam tras przejechanych bez sensu, jakichś kilometrów zrobionych bez sensu. Nie, jesteśmy zawsze tutaj w tej szkole doświadczenia Pana Boga, który żyje w moim życiu, który doświadczam Jego obecności. Pamiętajmy, czasami nie zawsze jesteśmy w stanie nastawić uszu na słowo Boga. Jest tak nieraz, że bo choroba, nie rozumie dlaczego, bo cierpienie moich bliskich, szczególnie dzieci, bo jakieś niepowodzenie, bo coś się nie udało, bo coś mi w życiu nie wyszło, bo jak chciałem, modliłem się, a jednak Pan Bóg mi nie wysłucha, a może Go nie ma? Są takie rozterki. Ale to są takie podszepty, oczywiście wiemy, skąd one pochodzą. Pamiętajmy zawsze, że to są znaki, nie ma przypadków w naszym życiu. Są tylko znaki, które albo odczytujemy, albo mamy w sobie lenistwo, że je zostawiamy, nie chcemy odczytać, albo odczytujemy za późno. To też tak jest. Więc pamiętajmy, ten Boży świat, który tutaj na ziemi nam jest dany, jest pełen cudów, a ten, kto w nim przebywa, doświadcza ich, albo nie doświadcza, bo to jest tak jak, no, może to jest takie łatwe porównanie, ale jak jakiś, prawda, piękny, nie wiem, jakiś kryształ, bursztyn nad brzegiem morza. Na wiosnę Bałtyk wyrzuca, jak jest sztorm, kawałki bursztynów. Ktoś idzie i nie zauważa, patrzy sobie gdzieś tam, prawda, przed siebie. A drugi idzie i je zauważa. Rozpozna, znajdzie, wyciągnie z piasku i tak dalej. Takie też jest doświadczenie człowieka. A więc to jest delikatny znak dla człowieka, który jest otwarty na Boga, na Jego cuda. I na to, żeby ten znak odczytać, ale tu i teraz, żeby nie było za późno. Żeby nie było tak, że ja dopiero potem powiem, aha, to było dla mnie znakiem, a ja nie wiedziałem. Więc pamiętajmy, Boży świat, należy mu się uwielbienie, dziękczynienie za to, że Pan Bóg działa. I to działa w prostych znakach. Nieraz mówimy proste oczy dziecka, ufne, piękne. Nieraz mówimy spracowane o ręce matki, ojca. Nieraz mówimy, znakiem jest, są łzy przebaczenia, wzruszenia i tak dalej. Nieraz znakiem jest czyjaś mozolna praca, ileś tam lat pracuje nad czymś, coś tam buduje, prawda, tworzy, męczy się. A nawet to, że coś chce zrobić, a mu nie wychodzi, ale się stara, chce, podnosi się. Nie ma tu recepty. To chrześcijaństwo to nie jest szkoła mistrzów takich, prawda, że silni, zwarci, gotowi, bez wad, wysportowani, mężni. Tak. Oczywiście są i tacy. Mają ten hard ducha i mają dane ku temu i tak dalej, tak, bo nie wiem, geny i praca nad sobą. Ale też w chrześcijaństwie jest ten moment takiego, że Panie, ode mnie naprawdę nic wiele nie zależy. Tylko w Tobie jest moja siła. popatrzmy nieraz, dlaczego ludzie ulegają magii, czarom, jakimś tam wróżbom. Dlaczego? Bo nie wierzą w Pana Boga, nie wierzą w siebie, ale wierzą iluzjom. Ta iluzja to jest zło, pochodzące niejednokrotnie od szatana, że to ma mi pomóc. To mi ofiaruje siłę. I tutaj jest zniewolenie, że ja nie wierzę w Pana Boga, nie wierzę Panu Bogu, nie wierzę w swoją nawet pracę, tylko wierzę, że coś, jakaś siła mnie, prawda, podniesie, uleczy, doda tutaj odwagi, a ona nie pochodzi od Boga. Bo Pan Bóg szanuje moją wolność i On chce, żebym ja Go prosił, rozmawiał, modlił się i na końcu uwielbiał. A więc tak bardzo jest ważna ta modlitwa uwielbienia, bo ona czyni człowieka otwartego, a z drugiej strony czyni serce człowieka odpornego na magię. A więc modlitwa uwielbienia, zauważmy, błyskawicznie odczytuje, co pochodzi od Boga i należy do Jego światła, a co jest, pochodzi od zła. Więc tutaj ta przynęta, ta magia, ta iluzja zaraz odpada. Kiedy wiemy, Panie, uwielbiam Cię, dziękuję Ci i wiemy, wtedy już czujemy, co pochodzi od Pana, co jest taką właśnie tym mirażem, taką jakąś, prawda, błyskotką, takim chwilowym, bo to jest takie chwilowe zauroczenie, takie, no fajnie było, jak było, fajnie było, jak tam, no tak, jakoś tam tego, ale to potem nagle nie ma tego. Już za kilka godzin albo rano, na drugi dzień to wszystko mija. A więc pamiętajmy, chciejmy modlić się i wielbić Boga. Bardzo ważny element. On nas doskonali właśnie w tej modlitwie uwielbienia. I tutaj mówimy, że tutaj wtedy Pan Bóg przychodzi do nas bardzo delikatnie, tak intuicyjnie, tak cicho. To nie ma jakoś tam rabanu, nie ma jakiegoś tam, prawda, jakiegoś tam bębnów, jakiegoś tam marszu zdobycznego, zwycięskiego, ale to jest taka Boża intuicja, taki powiew, to czujemy, taki spokój. Pan Bóg tak przychodzi. Czasami przychodzi, oczywiście, są też momenty, że jest ten wstrząs, że dostajesz, no to są, rzadko się zdarza, ale u świętych to jest, że to uderzenie takie jest tam w potylicę, prawda, że opamiętaj się, człowieku. Ale w większości przypadków to jest takie właśnie, takie bardzo mocne, ale delikatne prowadzenie. Takie ojcowskie, takie matczyne, takie może braterskie też. A więc ojciec, który decyduje o życiu dziecka, ale chce działać poprzez taką właśnie intuicję. Chce, żeby on zrozumiał poprzez dobroć, poprzez dobre słowo, poprzez znak. On nie chce bić tak, prawda, kłonicą po karku, nie chce jakoś tam szcząsu czy trzęsienia ziemi. Oczywiście są wyjątki, są sytuacje, że następuje to, ale to jest w większości przypadków ponad, ja myślę, 80% jest to prowadzenie takie właśnie intuicyjne, ciepłe, Boże, takie odczucie tych ojcowskich rąk, matczynych uścisków. Pan Bóg jest taki. W Nim jest i ojciec, i matka, i przyjaciel, i wychowawca, i jakiś tam, prawda, nauczyciel, prawodawca. No wszystkie, bo Pan Bóg jest wszechmogący. Więc na każdą sytuację znajduje klucz do naszego tego sekretnego zamku. Natomiast tylko jedno jest, jeden warunek. Musimy chcieć, żeby on zadziałał i prosić go o to i nie dziwić się, jak zaczyna działać. Nie burzyć się, nie denerwować się, tylko prosić go. Dlatego też uwielbienie, jeszcze raz wracamy do początku, uwielbiam go, oddaję mu chwałę, nie ze względu na to, co on czyni, bo czyni różne rzeczy. Szybsze, powolniejsze, bardziej radykalne, mniej, prawda, intuicyjne albo bezpośrednie, ale po prostu oddaję mu chwałę za to, że on jest. Panie, Ty jesteś, przenikasz mnie, o Panie. To, co święty Augustyn, no to jest, jakoś teraz odkrywam Augustyna Świętego poprzez jego teksty, też też takie materiały, też nawet filmowe, ale dlaczego? Bo on, jakby powiedzieć, no potrafił, nie rozważał tego wszystkiego, co zrobił i nie zrobił i tak dalej, tylko raz zapłakał, tak późno cię umiłowałem, ale potem tak niesamowicie był aktywny i pracowity, że to wszystko chciał nadrobić. Późno cię umiłowałem miłości, ale chcę teraz wszystko, żeby... I rzeczywiście nadrobił. I studia, takie dojrzewanie w wierze i tak dalej. Został kapłanem, biskupem, świętym. Ale właśnie to było to. Był ten moment. Do tej pory byłem taki. Zrobił to takie podsumowanie, rezumę. Zbyt późno cię umówiłem miłości odwieczna, teraz chcę być ciągle z tobą i bierz i czytaj. Czytał, studiował, głowił się i tak dalej. O tej Trójcy niesamowite rzeczy, to co w wyznaniach pisze. No i oczywiście Pan Bóg znalazł do niego ten moment, znalazł ten zamek, ten klucz. Ktoś powie, dobrze, bo była święta Monika, modliła się jego matka. Płakała, modliła się, Ambroży pocieszał. Niemożliwe, żeby umarł, zatracił się syn tak szczerych łez wylanych. Pan dał łaskę. Ale potem to takie jego właśnie nadrabianie, uwielbianie Boga za to, że jest. On już nie rozpaczał do końca życia, że za późno poznał Pana. Natomiast zrobił wszystko, żeby jeszcze raz go rozpoznać, to wszystko opisać, przestudiować, a miał wielki tutaj magazyn wiedzy i doświadczenia i w całą filozofię przecież znał wcześniejszą, ale dalej nie zatrzymał się na łzach, na żałowaniu, ale głosił, pisał, głosił Chrystusa jako biskup, jako też potem nauczyciel, filozof i tak doktor kościoła i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest to doświadczenie. Po tym uwielbieniu następuje potem czas łaski i czas dawania świadectwa. I to jest niesamowite, a to jest dar od Pana Boga. A więc uwielbienie jest formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem. Kropka. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. I to niech zostanie w naszej pamięci.